Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Maryi Królowej papież zawierzył budowanie pokoju na świecie. Natomiast w słowach skierowanych do Polaków przypomniał, że tylko w Chrystusie możemy odnaleźć sens prawego postępowania. Po wiadomościach watykańskich nadamy relacje z pielgrzymki kobiet i dziewcząt do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Na zakończenie w cotygodniowej audycji Ex Oriente Lux ksiądz Rafał Zarzeczny przedstawi nam postać egipskiego mnicha zwanego Herminem. 22 sierpnia na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Maryja jest jednym z cudów, które objawiają serce Boże, przypomniał o tym Benedykt XVI w czasie niedzielnego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Głównym tematem jego rozważania była królewska godność Matki Bożej, w której ujawnia się tajemniczy zamysł Boga i jego logika działania w świecie. Ewangeliczne słowa, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, w sposób szczególny odnoszą się do Maryi, zauważył papież. Podobnie także w niej doskonale spełnia się ewangeliczne proroctwo o Bogu, który strąca władców z tronów, a wywyższa pokornych. Maryja otrzymuje w końcu od Chrystusa godność królewską i jako pierwsza wchodzi do Królestwa Bożego.
Mała i prosta dziewczyna z Nazaretu stała się królową świata. Oczywiście królewskość Maryi jest całkowicie powiązana z królewskością Chrystusa. On jest Panem, którego po upokarzającej śmierci na krzyżu Ojciec wywyższył ponad wszelkie stworzenie na niebie, na ziemi i pod ziemią. Maryja jest pierwszą, która przeszła drogą otwartą przez Chrystusa, by wejść do Królestwa Bożego. Drogą dostępną dla pokornych, którzy ufają Słowu Bożemu i wcielają je w praktyce.
Papież zawierzył Maryi Królowej sprawę pokoju na świecie, przypominając, że w wielu miastach i ewangelizowanych narodach jest ona publicznie czczona jako Królowa Pokoju.
Odnawiamy dziś jako dzieci Kościoła nasze oddanie się tej, którą Jezus zostawił nam jako Matkę i Królową. Powierzamy jej w stawiennictwu codzienną modlitwę o pokój, w sposób szczególny tam, gdzie najbardziej szaleje bezsensowna logika przemocy, aby wszyscy ludzie przekonali się, że na tym świecie winniśmy pomagać sobie nawzajem jak bracia w budowaniu cywilizacji miłości. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami.
Maria, Regina Pacis, ora pro nobis.
Na spotkaniu z papieżem w Castel Gandolfo nie zabrakło pielgrzymów z Polski.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Te słowa Pana Jezusa przypomina nam dzisiejsza liturgia, gdy dosięga nas poczucie zagubienia, niepewności i kruchości ziemskiej egzystencji. Chrystusie, onatujemy sens naszego wędrowania, kryterium prawego postępowania i pionier życia zmartwychwstania. Niech ta świadomość stale nam towarzyszy. Niech wam Bóg błogosławi.
Tylko Bóg może naprawdę zaspokoić serce człowieka, przypomina o tym Benedykt XVI w przesłaniu na rozpoczęty dziś w Rimini 31. miting Przyjaźni Narodów. Papież apeluje do jego uczestników, by świadczyli we współczesnym świecie o tym, że wielkie rzeczy, których pragnie ludzkie serce, znajdują się tylko w Bogu. Miting organizowany jest przez ruch Comunione e Liberazione i gromadzi przedstawicieli życia religijnego, społecznego i politycznego nie tylko z Włoch. Hasłem spotkania są słowa: tym, co popycha nas ku pragnieniu wielkich rzeczy, jest serce.
To doroczne spotkanie w adriatyckim kurorcie na terenach wystawowych jest największym tego rodzaju wydarzeniem we Włoszech. W zeszłym roku przez targi w Rimini przewinęło się 800 tysięcy osób, a około 100 tysięcy uczestniczyło w odczytach, projekcjach filmów, wystawach, spektaklach teatralnych i koncertach. Meeting, choć jest imprezą włoską, to przekracza swą tematyką i licznym międzynarodowym uczestnictwem granice Italii. W tym roku wśród wybitnych zagranicznych gości jest prezydent Irlandii Mary McEliss. Polskę reprezentuje reżyser Rafał Wieczyński. Weźmie udział w prezentacji wystawy fotograficznej Chrisa Nidentala Gdańsk 1980 Solidarność. Natomiast projekcja filmu Popiełuszko odbędzie się w najbliższą środę. Z Rimini ksiądz Leszek Rynkiewicz, Radio Watykańskie.
Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dziewcząt przybyło do sanktuarium w Piekarach Śląskich, aby powierzyć Matce Bożej swe intencje. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości”, a jej tematyka była szczególnie związana z wychowaniem i rolą kobiety w kształtowaniu relacji rodzinnych.
Jak co roku, do Piekarskiego Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej przybyło kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dziewcząt. Mimo że pielgrzymują z różnych, często odległych miast regionu, łączy je jedno – chęć powierzenia trosk Matce Bożej.
Ja po prostu kocham Maryję i chcę ją odwiedzać co roku. Co roku odkrywam tutaj coś nowego. Siebie można odkrywać, każdą cząstkę w sobie nową. I to, że Maryja się opiekuje nami i że naprawdę tutaj jest.
Każdy ma swoje jakieś intencje i ksiądz proboszcz nas pobłogosławił. Dlatego prosił, żeby się modlić za parafię, za małżeństwa w swoich intencjach.
Ja myślę, że każda z nas w sercu ma nowe intencje i co roku mamy za co dziękować, mamy o co prosić, dlatego przychodzimy tutaj do Matki Piekarskiej, oddajemy jej nasze sprawy, nasze intencje.
Moją główną intencją jest to, żeby przyjść się pomodlić tam za rodzinę, żeby wszyscy byli zdrowi przez cały rok, żeby Pan Bóg nam pomagał właśnie w tym, żeby dotrwać tu do końca.
Do piekar przybyło również liczne grono mężczyzn, chcących towarzyszyć w drodze swoim żonom i matkom.
Zaproponowałem żonie wczoraj wieczorem, że ją zabiorę tutaj do piekar. Nie wierzyła, bo ona tu nigdy nie była, jeździ, pielgrzymkuje po całym kraju, a nigdy tu nie była. A mnie 20 lat temu kolega z rodziną zaprosił i tak od tej pory staram się co roku tutaj być.
Z potrzeby ducha człowiek raczej chodzi. Tu jedni chodzą z przyzwyczajeni, różnie tego, no my chodzimy z potrzeby ducha.
Tradycyjnie licznie zgromadzonych powitał Damian Zimoń, arcybiskup metropolita katowicki. Swoje wystąpienie poświęcił przede wszystkim kwestii wychowania. Jak podkreślił, rola kobiety i rodziny jest tutaj nie do zastąpienia.
Kobieta nowych czasów, kobieta trzeciego tysiąclecia to strażniczka integralnego rozwoju człowieka i całego społeczeństwa. Wychowanie nowego człowieka, myślącego społecznie, wspólnotowo, integralnego rozwoju człowieka, to jest właśnie to, o co nam chodzi. Kochać i wymagać. To podstawowe zasady dobrego wychowania w naszych rodzinach i szkołach.
Homilię wygłosił opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. Rozpoczął od podkreślenia istotnej roli pielgrzymowania.
Tym pielgrzymowaniem wpisujecie się, drogie panie, w grono niewiast, które otaczały Jezusa Chrystusa. To wy tutaj zgromadzone piszecie kolejne karty historii Kościoła, której kobiety odgrywały znaczącą rolę i chciały być narzędziem w ręku Boga. Ale oprócz tych wielkich wspomnianych na kartach Pisma Świętego i w gronie świętych błogosławionych są przecież nasze matki, które dały nam życie i zawsze jednoznacznie rozumiały macierzyństwo, jednoznacznie broniły życia. W ich gronie są nasze siostry, które swoim pięknym i uczciwym życiem pokazały, co znaczy dochować wierności Bogu, krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi i co znaczy kochać bliźniego jak siebie samego.
Kaznodzieja zwrócił się następnie z apelem do zgromadzonych kobiet, podkreślając, że mają one obowiązek dbania o zbawienie swoich mężów, synów i wnuków. Robert Passia, Radio M.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O pielgrzymowaniu mnicha zwanego Herminem. Był taki czas, że na pustyni egipskiej łatwiej było spotkać chrześcijańskiego mnicha niż wielbłąda. Już w IV wieku klasztory wyrastały tam jak grzyby po deszczu. Oczywiście nie takie jak te średniowieczne i w naszej części świata. Trudno tam poszukiwać czegoś, co by przypominało wielkie opactwa benedyktynów czy cystersów. Najpierw były to pojedyncze eremy, proste pustelnie zaadaptowane w grotach czy skalnych rozpadlinach. Mieszkał w nich samotny pustelnik. Czasami towarzyszył mu jakiś uczeń, tak jak to było za czasów świętego Antoniego oraz świętego Pawła. Dopiero później pojawiły się wspólne mnisze osiedla, gdzie już rządziła wspólna reguła, choćby taka spisana przez Pachomiusza, nakazująca pracę, wspólną modlitwę i studiowanie pisma. Takie były klasztory na górze Nitri oraz w Sketis. A potem był jeszcze Szenute Zatripe. Według jego reguły funkcjonował tak zwany biały klasztor w Górnym Egipcie. Bo życie mnisze w tej części świata zawsze było wielorakie i wielobarwne. Klasztorny Ordnung to bardziej europejskie czy choćby bizantyńskie zjawisko. Jednak nie o zakonnych porządkach mamy dziś mówić, ale o świętym Herminie, egipskim pustelniku, bardzo tam czczonym i poważanym, opiewanym w legendach i pobożnych opowieściach. Nie wiemy jednak, kiedy żył, nawet w przybliżeniu. Niektórzy badacze identyfikują go z eremitą o tym samym imieniu, współczesnym świętemu Antoniemu, który potem został biskupem egipskiego Kof. Ale trudno te informacje potwierdzić. W kalendarzu kościoła aleksandryjskiego jego wspomnienie przypada na dzień 2 miesiąca Kijak, czyli 28 listopada. Żywot świętego Hermina spisał jego uczeń Abba Hur. Tekst ten znamy dziś tylko w wersji arabskiej. Oczywiście jest to bardziej panegiryk niż biografia, ale takie prawa pisania o własnych mistrzach i ojcach. Pełno w nim cudów i niebywałości, objawiania się Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. O zwykłych aniołach i demonach nie mówiąc, bo tych przecież w każdym późno-starożytnym żywocie spotkać łatwo możemy. Powiada się zatem, że Abba Hermin pochodził z okolic miasta Albechnaze, które należy utożsamiać z dawnym Oksyrynchos lub pobliskim Pemge w prowincji Alminia w Górnym Egipcie. Jego rodzice byli chrześcijanami. Mając jeszcze 10 lat, zajmował się pasaniem owiec, co w realiach wsi egipskiej ani dziwne, ani straszne. Ale już w tym czasie miał się oddawać surowym praktykom ascetycznym, co przecież wcale nie takie oczywiste, jak na takiego malca. Sąsiedzi mówili o nim jako o prawdziwym mnichu i pustelniku, który nie obawiał się wystawiać swoje ciało na długie i surowe posty, zaś duszę przyzwyczajać do modlitwy. Historia Hermina opowiada, jak to Chrystus spoglądał na tego chłopaczka ze współczuciem i miłością i jak zapragnął wesprzeć go na drodze do prawdziwej doskonałości. Posłał zatem świętych apostołów Jana i Piotra, którzy osobiście zaprowadzili go do klasztoru prowadzonego przez czcigodnego Abba Jakuba. Tam też ci sami apostołowie w obecności chórów anielskich przyodziali go w mniszy habit i ogolili mu głowę, bo przecież mnich powinien mieć porządną tonsurę. Wszystkiemu przyglądał się król i prorok Dawid, pobrzdękując przy tym uroczyście na swojej harfie o 10 strunach. Ale Hermin nie zagrzał długo miejsca we wspólnocie monastycznej. Według naszej opowieści Pan Jezus posłał raz jeszcze tego samego apostoła Jana. Piotr widocznie był wtedy zajęty inną posługą, skoro się więcej o nim nie wspomina, który też zaprowadził Hermina jeszcze bardziej na południe, w górę Nilu, aż do osiedla zwanego Kof. Po drodze nasi dwaj wędrowcy zatrzymali się na górze Barnuk, gdzie napotkali innego świętego ascetę, słynnego podówczas Abba Jessego. Z kolei wyprawili się na inną mniejszą górę, zwaną Naklun, gdzie młodemu Herminowi nauk udzielał święty Eliasz. To jeszcze nie koniec tej wyprawy, bo mieli jeszcze gościć w sławetnym Asjut, by wreszcie na ostatek dotrzeć do wsi zwanej Kof, gdzie Hermin wyszukał sobie skalną grotę i tam w niej zamieszkał. Pewnie ta długa trasa jest niczym innym, jak tylko pielgrzymim szlakiem i mapą miejsc, w których kult świętego był szczególnie żywy. Przez kilka lat nasz Hermin żył tam w ascetycznej samotności, ale jak to zwykle z bożymi szaleńcami bywa, wieść o nim szybko rozeszła się po okolicy. Nic więc dziwnego, że w końcu do pustelnika dołączył uczeń i późniejszy jego biograf, Abba Hur. Niczym świadek naoczny wspomina, że Hermina regularnie nawiedzali aniołowie, przynosząc mu zarówno zwykłe pożywienie dla ciała, jak i świętą Eucharystię, która umacniała jego duszę. Czasami przychodził nasz Pan, ale on przecież zawsze przychodzi, gdzie tylko dwóch albo trzech gromadzi się w jego imię. Oczywiście, jak to zwykle w pobożnych żywotach, nie obyło się i bez przeciwności. Demony, nie mogąc ścierpieć doskonałości, która zakwitła w tak kruchym ciele, wypuszczonym i umartwionym przez różne praktyki ascetyczne, dręczyły go i atakowały na przemyślne sposoby, nawet rzucając weń kamienie i podkładając nogę na prostej drodze. Przybierały też postać dzikich bestii, które próbowały nań napadać, kąsać i poniewierać. Na próżno rzecz jasna, bo przecież porządnego mnicha przy pomocy łaski Bożej nic z drogi świętości nie jest w stanie na manowce sprowadzić. Za te wszystkie walki duchowe Pan wynagrodził swojego sługę, ofiarując mu 3 korony. Jedną jako znak zachowanego dziewictwa, drugą za jego ucieczkę od świata, a trzecią w nagrodę za liczne pokuty i umartwienia. A Bóg Ojciec wysłuchał wszystkich próśb zanoszonych przez Abba Hermina, dał łaskę wszystkim, za których się modlił, nie odmawiając błogosławieństwa także tym, którzy nawiedzili jego grób. Tak, że miejsce spoczynku Hermina stało się prawdziwym sanktuarium i celem pielgrzymek. Bo pielgrzymowanie do miejsc świętych nie jest bynajmniej naszym wynalazkiem. Chrześcijanie czynili tak na długo przed nami i nawet w całkiem nam nieznanym świecie. Może więc warto i nam popatrzeć na te mniej znane okoliczne sanktuaria i nawiedzić tamtejszych orędowników. Niech się wstawiają za nami, wypraszając łaski u Boga, tak jak to zawsze wśród chrześcijan bywało. Bo to się właśnie nazywa świętych obcowaniem.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.